Wczoraj na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia – Dobry Ruch. Jak mówią o sobie, chcą walczyć o gasnącą wolność osobistą, gospodarczą w naszym kraju. Celem nowej partii jest rozwój państwa przyjaznego obywatelowi, opartego na wolności gospodarczej i osobistej. Chcą uwolnić potencjał naszego społeczeństwa, tłumiony przez błędne decyzje polityków. Czy nowa partia będzie przełomem i zmieni rzeczywistość polityczną w Polsce? Komu zagraża? PiS-owi, PO czy Konfederacji? O to wszystko zapytam posła Pawła Szramkę, lidera nowej partii Dobry Ruch. Czekamy również na wasze głosy i pytania. Ja nazywam się Mateusz Wojnar, a to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest 20 kwietnia i dzisiaj mamy przyjemność i zaszczyt gościć pana posła Pawła Szramkę. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich widzów.
Lidera partii politycznej Dobry Ruch. Ze mną w studiu jest także pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam cię. Witam bardzo serdecznie.
I Cezary Kłosowicz, szef serwisu informacyjnego telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Na naszych mediach społecznościowych jest sonda i takie pytanie, czy partia Dobry Ruch zamiesza na scenie politycznej? Także zachęcamy do odpowiedzi i podzielimy się też waszymi opiniami z panem posłem. Pierwsze pytanie do pana posła, czy to był duży wysiłek zebrać wszystkich ludzi chętnych do współpracy właśnie na polu politycznym?
Na pewno masa pracy, masa spotkań, w ogóle wyszukania też osób i organizacji, które byłyby skłonne do współpracy. To było dosyć trudne, natomiast już późniejsze rozmowy z tymi organizacjami i z ludźmi wydaje mi się, że przeszły jakoś nadzwyczaj gładko. Może po prostu przez to, że mamy podobne idee, że wspólnie czujemy, że należy coś zmienić w polskiej polityce po to, żeby wprowadzić Polskę na właściwe tory. I myślę, że dzięki temu tak łatwo nam się rozmawiało, bo chyba takie, że ludzie o podobnych ideach przyciągają się. Mam wrażenie, że zebraliśmy w tym ruchu właśnie osoby, które chcą dobra Polski.
To jeśli można jeszcze o te środowiska, bo tak przeglądając polityków, którzy mają reprezentować we władzach partię, no to środowisko libertariańskie tam się pojawia chyba najczęściej, a jakby pan przewodniczący, już teraz tak będziemy pana tytułować, mógł określić inne środowiska, trochę przybliżyć je naszym widzom.
W konferencji brali udział między innymi Łukasz Marczyk, który jest prezesem Unii Polskich Przedsiębiorców, zrzesza kilka tysięcy przedsiębiorców z całej Polski. Unia Polskich Przedsiębiorców przede wszystkim zaktywizowała się bardzo mocno na początku pandemii, kiedy to przedsiębiorcy no nie mieli zbytniego wsparcia od rządu, a wręcz byli kasowani przez rząd zakazami i niemożliwością prowadzenia swoich biznesów. Wtedy Unia Polskich Przedsiębiorców bardzo mocno im pomogła i w naszym gronie jest między innymi właśnie Łukasz Malczyk, prezes tej organizacji. Ponadto jest Alina Dybaś, prezes turystycznej organizacji otwartej, która z kolei zrzesza przedsiębiorców i osoby związane z turystyką. Także bardzo znana w środowisku i osoba, która pomaga tym wielu firmom, tym wielu osobom, które zajmują się turystyką, które też nie miały łatwego życia w ostatnim czasie. Ponadto byli przedsiębiorcy indywidualni, którzy widać było na konferencji. Był też Karol Kostrzewa, który jest sam osobą niedowidzącą, która szkoli instytucje, szkoli osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby jak najlepiej radzić sobie w życiu. Więc już na tej pierwszej konferencji pokazaliśmy zestaw ciekawych osób, a przede wszystkim, co myślę dla mnie jest najważniejsze, bo tego brakuje w polskiej polityce, pokazaliśmy profesjonalistów, którzy znają się na swoim fachu, zjedli na nim zęby i jednocześnie nie są zamknięci na swój biznes, tylko są otwarci na to, żeby pomagać innym.
Czy to jeżeli jesteśmy w tym kręgu pytania o osoby, to jaka jest reprezentacja w Sejmie w tej chwili?
Reprezentacja w Sejmie jest jednoosobowa w postaci mojej skromnej osoby. Stało się to dlatego, ponieważ jak Państwo pewnie wiecie, bądź niektórzy może teraz dopiero o tym się dowiedzą, od dłuższego czasu byłem posłem niezrzeszonym. Po nieudanych próbach stworzenia czegoś w Sejmie, czegoś sensownego, uznałem, że jest to miejsce, w którym już chyba nie warto szukać świeżości, nie warto szukać osób z ideami, które pewnie w tym Sejmie są. Natomiast czas poświęcony na tym, żeby je teraz odszukać i nie zawieść się później, ponieważ nie zostanie przekupiony czy przekupiona taka posłanka marchewką od partii rządzącej, no trochę jest czasem stracony. Dlatego wyszedłem poza ten Sejm, zacząłem spotykać się z organizacjami, z różnymi podmiotami niezwiązanymi bezpośrednio z Sejmem, czy z podmiotami politycznymi znajdującymi się w Sejmie. I zobaczyłem, że jest bardzo wiele organizacji, które chciałyby mieć wpływ na to, co się w Polsce dzieje, które widzą, że sprawy nie idą w tym kierunku, jakbyśmy sobie tego życzyli i są gotowe wejść do tego bagna, nazwijmy wprost, polityki.
Panie pośle, ja bym chciał zapytać o takie główne, jakieś programowe postulaty tej partii, co z tak różnych środowisk, co wspólnie proponujecie?
To, co nas łączy, to wolność gospodarcza i wolność osobista. Tutaj jesteśmy w stanie, każde środowisko szło na różne ustępstwa po to, żebyśmy wyklarowali naszą deklarację ideową. Właśnie dziękuję za przedstawienie jej na ekranie. Każdy może wejść na stronę naszego ruchu i ją przeczytać. Teraz jesteśmy nastawieni na to, żeby spotykać się z Polakami i z różnymi grupami w całej Polsce, konsultować tę naszą wizję, czy oni również widzą, że to jest dobry pomysł na Polskę i na bazie tych spotkań będziemy konstruować bardziej szczegółowy program. Te idee to są oczywiście na dużym stopniu ogólności przedstawione, natomiast jeśli ktoś przeczyta te 10 punktów, to mam wrażenie, że już będzie w stanie wyobrazić sobie, jakim ugrupowaniem jesteśmy. Na pewno chcemy uwolnić przedsiębiorczość w Polsce. Przedsiębiorcy mają przekichane, mówiąc kolokwialnie, co chwila zmieniają się przepisy, co chwila zmieniają się podatki. Ustawa podatkowa to jest księga, przez którą ciężko przejść, także to należy uprościć i należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Naprawdę Polska, Polacy są takim przedsiębiorczym narodem, że jeśli nie będziemy przeszkadzać, to sami sobie ze wszystkim poradzimy. To przykład z Ukrainą pokazał, gdzie państwo polskie było spóźnione w organizowaniu pomocy dla uchodźców, a to obywatele sami zaczęli doskonale się organizować po to, żeby nieść pomoc potrzebującym. To był świetny przykład i dla niedowiarków też dowód na to, że Polacy nawet bez rządzących byliby w stanie ogarnąć siebie samych i zarządzać swoim państwem. Oczywiście rząd jest potrzebny, natomiast rząd, który nie ingeruje w każdą sferę naszego życia, który po prostu jest pełni jakąś taką funkcję nadzorczą nad państwem, a nie wchodzi ze swoimi buciorami do naszych domów.
Na pewno się zgadzamy, tu cała nasza linia i zarówno wywodząc te prawdy, o których powiedział pan przewodniczący z Pisma Świętego, bo one, choć wielu ludzi tego nie dostrzega, to właśnie te wolnościowe postulaty i ta bardzo, bardzo ograniczona rola państwa, ona jest przedstawiona w Biblii, ale też widzimy ją w historii i ze zdrowego rozsądku też można podobne wnioski wyprowadzić. Także nasi widzowie znają tę tematykę i szkodliwą rolę socjalistycznego państwa. Ono tutaj jeszcze w naszym wydaniu, ono jest takie religijno-socjalistyczne, niekiedy trochę narodowo-katolicko-socjalistyczne, a to już bardzo źle się kojarzy. A ja chciałem zapytać, bo ewidentnie no, partia jest pod wybory budowana. Za parę miesięcy będą wybory, już praktycznie kampania wyborcza. Wydawało się, że tu jest taki no, bardzo jasny podział PiS plus tam te pseudopartyjki, które rzekomo tam tworzą jakąś koalicję, plus opozycja, która nie może się zjednoczyć, już tej jednej listy raczej nie będzie, ale jest też bardzo duża grupa niezdecydowanych ludzi, między innymi my do niej należymy. Jeszcze parę dni temu mówiłem, że nie mam na kogo głosować, ale czekam. No i patrzcie, minęło dwa dni, bo to chyba ten jajcami w Tuska, taki program dogrywkowy, tam właśnieśmy o tym kilka dni temu mówili. Nie wiedziałem, mówię szczerze, nie wiedziałem o waszej inicjatywie. Wczoraj ze zdziwieniem przeczytałem te punkty programowe i mówię, wow, no toż, toż tam no może 90-80% naszego programu. No ciekaw jestem, na ile poważny jest to ruch. Stąd pytanie, jakie macie cele, jeśli chodzi o elektorat? W który elektorat, można powiedzieć, się chcecie wbić?
Myślę, że to są cele, które po głębszej analizie, na którą niestety w większości wyborców nie możemy liczyć, bo ludzie bardzo powierzchownie oddają swoje głosy w wyborach. Ale przyjmijmy, że większość Polaków dokładnie czyta chociażby deklaracje, no nie mówię już nawet o szczegółowym programie, to myślę, że słowo wolność to jest taka wartość, którą cenimy wszyscy, bądź te 80 czy 90%, o których przed chwilą usłyszeliśmy. Więc jeśli wolność jest taką wartością bardzo ważną w naszym życiu, no to w mojej ocenie każdy, kto analizuje partie polityczne i każdy, kto chce oddać głos w wyborach odpowiedzialnie, powinien brać naszą partię pod uwagę. Problemem jest to, czy w ogóle informacja o naszym ugrupowaniu dotrze do obywateli, bo nie ukrywam, że państwo jesteście pierwszą stacją, która robi ze mną tak obszerny wywiad na temat tej wczorajszej konferencji, która była nagrywana przez kilka kamer, byli dziennikarze, natomiast państwo oczywiście nie mieliście okazji zobaczyć informacji, chociażby wzmianki, chociaż krótkiego paska w stacji informacyjnej o tym, że powstała nowa partia, która ma również reprezentację w parlamencie. Totalnie to przemilczano. Myślę, że doskonale domyślamy się dlaczego, ponieważ każde ugrupowanie trochę boi się nowych podmiotów, żeby ten nowy podmiot nie urwał jakiegoś ułamka procenta. Na początku też było pytanie, czy zagrażamy Platformie, PiS-owi czy Konfederacji. My zupełnie nie podchodzimy w ten sposób do polityki. My chcemy przedstawić ofertę dla osób, które po prostu nie mają na kogo głosować. Ja bardzo często słyszę te głosy, że nie mam na kogo głosować. Nawet u państwa w programie doskonale pamiętam jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy na tematy polityczne, pastor zapytał, to na kogo głosować? No ja wtedy nie mogłem jeszcze odpowiedzieć, że na dobry ruch, ponieważ tego dobrego ruchu nie było. Natomiast prace nad tym momentem, który był wczoraj, trwały bardzo długo. Odbyliśmy setki rozmów z różnymi ludźmi i instytucjami. Praktycznie nie mieliśmy odpowiedzi, nie, że w to nie wchodzimy. Mieliśmy odpowiedzi oczywiście, że tak, angażuję się na całego, albo będę się angażował, będę się przyglądał i was wspierał. Natomiast przez to, że mam firmę i boję się, to nie będę wchodził do polityki. I to jest zrozumiałe, ponieważ mamy tak opresyjne państwo, że jeśli ktoś raczy skrytykować rząd, skrytykować opcję, która rządzi w danym momencie, no to nagle może mieć nieprzyjemności, co jest absolutnie chore, ponieważ tak nie powinno funkcjonować państwo, że niezadowolenie z wyborcy równa się jednocześnie z tym, że może mieć on jakieś problemy. Przecież każdy z nas ma prawo zagłosować na kogo chce i każdy też ponosi odpowiedzialność za to, na kogo głosuje, bo tak później będzie wyglądała Polska, w jaki sposób my w wyborach dokonamy wyboru.
No, każdy ma prawo zagłosować na kogo chce, o ile jest to PiS lub PO. No, to tak. I tak jest wolność, no bo kiedyś to było tylko na praktycznie jedną partię można było zagłosować. No a teraz mamy taki, jak ja mówię, trochę celowo dupol wyborczy, a stąd ta inicjatywa, no jak się domyśla pan przewodniczący, nas bardzo, bardzo cieszy, stąd i to zainteresowanie. Brak zainteresowania mediów w moim przekonaniu to jest wasz plus. Gdyby media się wami zainteresowały, no to my byśmy się wami nie zainteresowali. Mam nadzieję, że się rozumiemy.
Życzę tylko jak największych zasięgów, żeby ta rozmowa dotarła do jak największego grona.
No to sobie nawzajem możemy życzyć, ale no, widzom, którzy być może nie złapali mojej tu ironii, tłumaczę, że w układzie po okrągłym stole wszystkie partie polityczne, które zaistniały w mediach, miały poparcie wcześniejsze już jakichś grup wpływu. Nie powiem koniecznie jakichś tam służb specjalnych, jakichś zakulisowych grup wpływu, czyli ktoś sterował powstaniem tej partii, na przykład Platformą Obywatelską sterował generał Czempiński, tak się oficjalnie przyznawał, partią czy ruchem Kukiza, no, sterował generał Petelicki, o tym mówił Kukiz otwarcie na swoim spotkaniu wyborczym, co mamy nagrane, jakby co, nie? I od czasu do czasu puszczamy. W ruchu Hołowni podobnie, jakieś tam towarzystwo, ono ma swoich dziennikarzy i kiedy tylko jakiś nowy twór się pojawia, od razu ma prasę pozytywną w mediach na szeroką skalę, czyli wiemy, że to jest dmuchany balonik. To nie jest żadna autentyczne zjawisko, jakiś oddolny ruch, nowy ruch, tylko to jest jakaś wydmuszka, jakiś kolejny zderzak. A to, że media się wami nie zainteresowały, to albo się bardzo dobrze tutaj, że tak powiem, kryjecie, no albo rzeczywiście nie stoją za wami służby.
Mogę powiedzieć za siebie, że nie widzę też, podobnie jak było to wspomniane, żadnej opcji politycznej, za którą ktoś tam nie stoi, za którą nie stoją media, czy nie stoją jakieś służby, czy nawet wpływy z innych państw. Natomiast mi zależało na tym, żeby tworzyć nowy ruch w oparciu o osoby, które nie mają wiele wspólnego z polityką, bo to daje większe, o wiele większe prawdopodobieństwo, że właśnie ktoś podejrzany za tym nie stoi. Ja mogę za siebie odpowiedzieć, że absolutnie nikt za mną nie stoi, nikt mnie nie finansuje. Nie mam, myślę, jakiejś negatywnej przeszłości. Urodziłem się w 1989 roku, to, więc choćbym chciał, to nie mam nic absolutnie z komuną wspólnego. Nie stoją za mną żadne służby, aczkolwiek jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reformy Służb Specjalnych, więc może niektórzy nie cieszą się z mojej aktywności, natomiast uważam, że służby specjalne to jest bardzo ważny element sprawnie działającego państwa i bez tego po prostu jesteśmy słabi. Więc jeśli będziemy mieli silne służby specjalne, odpolitycznione w jak największym stopniu, to będziemy też mogli liczyć na to, że nasze państwo będzie się wzmacniać. Więc odpowiadając na te pytania, może faktycznie przez to, że nikt za nami nie stoi, to też nikt nas jakoś szczególnie nie chciał medialnie pompować, co jest niestety niepokojące, ponieważ to pokazuje, że nie mamy niezależnych mediów, przynajmniej tych mediów głównego nurtu, a one mają największy zasięg, największą możliwość dotarcia do obywateli. Więc my od początku wiedzieliśmy, że będziemy musieli skupić się na internecie, czy przyjmować zaproszenia, za co jeszcze raz dziękuję, od mniejszych portali informacyjnych, po to, żeby gdziekolwiek się pokazywać, po to, żeby docierać może do mniejszych grup. Ale jeśli swoją prawdziwością i szczerością dotrzemy do tych osób, to jestem przekonany, że one na tyle uwierzą w naszą inicjatywę, że także będą to wspierać. Ja wiem, jak buduje się ruch oddolny, wiem, jak ciężko jest na początku, natomiast jeśli zapali się taka wiara w ludziach, to już później idzie. My to obserwowaliśmy trochę z ruchem Kukiza jeszcze w kampanii prezydenckiej, kiedy nie mieliśmy przychylności mediów i tak dalej, natomiast te spotkania spowodowały, że coraz więcej ludzi zaczynało o tym mówić. Czy później do gry weszły służby, czy jakieś wpływy, tego nie wiem. Natomiast myślę, że były grupy interesów, które chciały wykorzystać ten ruch Kukiza w którymś kierunku. Czy to im się udało, czy się nie udało, to możemy chyba sobie powiedzieć, bo ruch, myślę, ja z mojej perspektywy się rozpadł, ponieważ nie ma w Sejmie reprezentacji, która byłaby niezależna. Paweł Kukiz poszedł na współpracę z PiS-em, a to jest już taki bilet w jedną stronę i bez PiS-u nie jest w stanie nic zrobić, a w ogromnej mierze niestety zawiódł całą masę społeczeństwa, która była gotowa popierać dalej ten ruch, jeśli on by trzymał się swojej linii.
Tu mamy już głosy naszych widzów. Marian Lewicki, nareszcie ludzie biznesu, przedsiębiorcy, którzy, tak jak pan poseł zaznaczył, zjedli zęby, wiedzą, czym jest ciężka praca. Dobry pomysł, żeby szukać poza wiejską. Brawo. Pytanie, Rafał Karkosz, czy jest pan za likwidacją ZUS-u i co według mnie byłoby ogromnym katalizatorem rozwoju gospodarczego w Polsce?
Tak, mamy w naszej deklaracji ideowej likwidację ZUS-u, w ogóle dużą reformę podatkową, składkową, zdrowotną, ponieważ to nie działa po prostu. No, ludzie, jeśli idziemy do lekarza, jeśli idziemy do przychodni, zapisać się na wizytę, bo coś nas boli, bo coś nam dolega, a mamy termin za pół roku, no to chyba nie jest wydolny system. Ponadto,
można
jeśli...
sobie od razu grabarza też zamówić i co? Wolność!
Można, ile będzie miał wolne, ale tak, można faktycznie. Ponadto, jeśli chodzi o emerytury, ja na przykład nie wierzę, że z ZUS-u będę miał emeryturę i myślę, że mało kto z roczników podobnych do moich wierzy w to, że ZUS będzie w stanie wypłacać emerytury, podczas kiedy ta dzietność w Polsce nie jest najlepsza. Program 500+ nie poprawił w żaden sposób tej sytuacji i po prostu ZUS będzie, już jest chyba nieopłacalny, niewydolny, więcej kosztuje jego utrzymanie i ta cała administracja niż jakby były jakieś emerytury obywatelskie minimalne, a resztę na przykład obywatele sami by sobie odkładali na emeryturę w różnych funduszach. Należy wprowadzić tę wolność po to, żeby ludzie mieli możliwości, bo teraz nawet jeśli ktoś wie, że z tego ZUS-u nie będzie miał emerytury, a chce uczciwie pracować na pełnym etacie, to i tak do tego ZUS-u odprowadza składki, czy chce, czy nie chce. No, z wolnością nie ma to wiele wspólnego, powinna być przynajmniej jakaś alternatywa dla ludzi, którzy po prostu do tego ZUS-u na swoje składki emerytalne w składek nie chcą dawać, bo wiedzą, że mogą to zainwestować w lepszy sposób po to, żeby mieć lepszą emeryturę i żeby te pieniądze nie zostały przejedzone.
Ja widzę, że macie w deklaracji, żeby w dłuższej perspektywie nawet znieść podatki dochodowe. To jakie będą podatki?
No to jest, myślę, bardzo odległa wizja po tym, jak nasze państwo jest skonstruowane. Natomiast przede wszystkim musimy dążyć do uproszczenia tych podatków. Ja często słyszę od przedsiębiorców, że oni z tymi podatkami, z wysokością podatków są sobie w stanie poradzić, natomiast nie są w stanie sobie poradzić z tą zmiennością, bo oni muszą mieć na etacie kogoś, kto pilnuje aktów prawnych, kto pilnuje tego, jak szybko zachodzą zmiany dokonywane przez polski parlament. No a jeśli ktoś jest małą firmą, czy nawet ma jednoosobową działalność, to nie może sobie pozwolić na to, żeby taką osobę dodatkowo zatrudniać, która będzie prawnikiem, legislatorem i co tam jeszcze, po to, żeby te ustawy zrozumieć. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby powstawało mniej prawa, a to prawo, które mamy, żeby upraszczać, żeby sprawdzać te ustawy, co nie trzeba, żeby z nich wycinać, żeby one były po prostu krótsze, a także napisane prostym językiem. Że jak przeciętny Kowalski będzie chciał sprawdzić, czy coś może, czy czegoś nie może, to bierze do ręki ustawę i w niej po prostu to przeczyta i się dowie, a nie, że musi iść do prawnika, który mu to zinterpretuje, a może się okazać, że przepisy są tak nieprecyzyjne, że każdy prawnik może je interpretować też w inny sposób. To są chore przepisy dla przedsiębiorców. Także brakuje przede wszystkim przedsiębiorczości, tej stabilności. Jeśli przedsiębiorca będzie wiedział, nie wiem, 3 lata w przód, jakie będą przepisy, jakie będą podatki, on może o wiele efektywniej planować swój rozwój. Natomiast jeśli mamy rządy, które zmieniają ustawy i wprowadzają nowe podatki bądź nowe jakieś ograniczenia co 2, co 3, co 4 miesiące, no to ciężko w takich warunkach prowadzić firmę. I ja szczerze naszym przedsiębiorcom współczuję, a jednocześnie ich podziwiam.
Nasze środowisko, no w dużej mierze, mówię o środowisku redakcyjnym, albo wywodzi się, albo otarło się o Unię Polityki Realnej. Także te zagadnienia są nam doskonale znane. Stąd zapytam o wolnościowców, bo Konfederacja się podzieliła. Konkretnie ta Nadjeżda Krupska, przepraszam, Nowa Nadzieja. I pojawiło się jakieś nowe trzyosobowe, trzech posłów założyło to koło wolnościowcy. Program, jeśli chodzi o gospodarkę, podatki i myślę jeszcze parę innych zagadnień, macie praktycznie tożsamy. Dlaczego tutaj nie było jakiejś próby, a może była i pan poseł nam opowie, dlaczego się nie udała? Skąd te dwa no, nowe projekty wolnościowe, nie współpracujące ze sobą?
Noż tak, pracę nad dobrym ruchem ja zacząłem wcześniej, zanim wolnościowcy wyłamali się z Konfederacji, tak więc nie miałem świadomości, że coś takiego wyłamie się od nich. Mi w Konfederacji nie pasują niektóre rzeczy, niektóre wypowiedzi polityków, które głównie przebijają się. Ten program gospodarczy Konfederacji niestety traci na tych nieodpowiedzialnych niektórych wypowiedziach. Dlatego nie rozważałem na przykład dołączenia do Konfederacji, a wolnościowcy odłączyli się od Konfederacji już w momencie, kiedy budowaliśmy dobry ruch i nie mieliśmy parcia na to, żeby zbierać do tego ruchu dodatkowych polityków. Po prostu osoby, które ze mną rozmawiały, ufają mi, znają mnie, wiedzą, że jestem nieprzekupny, że nie ciągną się za mną jakieś niebezpieczne tematy. Natomiast innych polityków nie znają aż w takim dobrym stopniu jak mnie. Tak więc na pewno nie zamykamy drzwi na rozmowy, jesteśmy otwarci, bo możliwe, że będzie potrzeba łączenia się przed wyborami. Natomiast też nie mamy parcia na to, żeby mieć jakąś większą reprezentację w Sejmie, jak to się często dzieje, że powstaje jakiś nowy twór polityczny, tak jak było wspomniane, często pompowany jakoś gdzieś tam medialnie i tak dalej i nagle wchodzi do Sejmu, bo się okazuje, że któryś poseł zapragnął być posłem danego ruchu oddolnego albo zbiera jeszcze dodatkowych posłów po to, żeby mieć większą reprezentację w Sejmie. Teraz jakąkolwiek reprezentację ma się na opozycji, to ma się bardzo podobny głos. Nawet często ten jeden głos posła niezrzeszonego jest cenniejszy niż głos klubu, który ma stu kilkudziesięciu posłów, bo na przykład opcja rządząca wie doskonale, że tamten klub dla zasady będzie głosował przeciw, ponieważ jest w opozycji, a z tym niezrzeszonym może można jakoś tam rozmawiać i próbować przekonywać. Mnie PiS również próbował przekonywać do różnych rzeczy. Efektem tych przekonywań między innymi było to, że usunęli mnie z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Tak więc takim się udało to przekonywanie, a ja straciłem stanowisko, ale to stanowisko na pewno nie jest warte tego, żeby dać sobą manewrować i zaprzedać swoje ideały.
To panie pośle, takie pytanie odnośnie właśnie tych idei, czy tutaj tej kwestii programowej. No na pierwszych dwóch miejscach wymieniacie wolność osobistą i swoboda działalności społecznej. W pierwszym tym punkcie jest nadanie równouprawnienia dla związków partnerskich. W drugim odcięcie od finansowania lekcji religii. No, odczytujemy tutaj oczywiście, że jest to deklaracja też odcięcia się od wpływów Kościoła katolickiego. Chciałem zapytać, na ile jesteście zdeterminowani, żeby takie zmiany wprowadzać, jeżeli objęlibyście władzę, czy jest to tylko wyczucie pewnych trendów społecznych?
Nie, na pewno nie jest to po prostu wyczucie trendów społecznych. Nawet można powiedzieć, że w tej deklaracji jest wiele takich punktów, gdzie byliśmy przekonani, że one okroją nam jakąś część elektoratu i nie będziemy mogli na ten elektorat liczyć. Natomiast robiliśmy to świadomie, ponieważ ważniejsze dla nas jest to, żebyśmy zgadzali się ze swoimi postulatami, a nie żeby były to postulaty pod publiczkę, po to, żeby zyskać jak najwięcej głosów. Mamy spektakl teraz rozdawnictwa i gruszek na wierzbie w dwóch największych partii, które prześcigają się, kto komu więcej daje i tak dalej. Nie mówiąc oczywiście przy tym, że to są wszystko pieniądze obywateli, a nie tych partii, więc rozdają te pieniądze, które wcześniej muszą oczywiście zabrać. Ja widzę bardzo mocny i negatywny wpływ polityki na Kościół pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Widzę, jak ludzie odchodzą od tego Kościoła, ponieważ identyfikują Kościół z partią polityczną i życzyłbym sobie, żebyśmy po prostu nie mieszali religii, nie mieszali światopoglądu kogokolwiek z polityką, bo jest to nieodpowiednie i jest to niemoralne, że na przykład wykorzystuje się osoby głęboko wierzące do tego, żeby za sprawą jakiegoś nieodpowiedzialnego księdza rzucać nazwiskami czy nawet nazwami partii z ambony, po to, żeby zachęcić czy nawet wymusić na tym wiernym głosowanie na tę czy inną opcję. Jest to absolutnie niemoralne i zwłaszcza ktoś, kto jest księdzem, ktoś, kto uczy nas wiary, nie powinien w taki sposób wykorzystywać tego swojego autorytetu w stosunku do osób wierzących.
No ale jak na przykład ja bym chciał powiedzieć kazanie, że rząd kradnie, to mogę czy nie?
No, trudno powiedzieć, żeby to było kłamstwo, ponieważ w niektórych aspektach rząd kradnie oczywiście, natomiast to jest wszystko robione zgodnie z prawem, bo najpierw rząd przygotowuje takie ustawy, żeby mógł sobie te pieniądze zabrać czy rozdać kolegom na wille czy na inne rzeczy. To jest też paradoks, że dochodzi do kradzieży zgodnie z prawem, czyli de facto nie jest to kradzieżą, bo kradzież jest bezprawna. Czyli my sankcjonujemy w Sejmie niektóre rzeczy, które wydają się być absurdalne, ponieważ z takiego moralnego punktu widzenia nigdy nie powinny dojść do skutku, a tak się niestety dzieje.
Ja tu dlatego podnoszę tę kwestię, bo protestuję, kiedy słyszę, że Kościół ma się nie mieszać do polityki. To jak to? Kościół ma nie głosić moralności, Kościół ma nie informować społeczeństwa o tym, która partia odchodzi od zasad biblijnych, która nie odchodzi i tak dalej. Ale rozumiem, że nie, chyba nie o to panu posłowi chodzi, tylko bardziej o to, że Kościół wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję w Polsce, formę pewnego autorytetu, wpływu na głosy wyborców, żeby okradać państwo do spółki z rządzącymi, a nie żeby się wypowiadać w sprawach ideowych.
Oczywiście wypowiadać się można, czy zachęcać nawet do pójścia na wybory. Myślę, że to jest bardzo dobra droga, natomiast nie może dochodzić do sytuacji, w których sam byłem świadkiem, że ksiądz schodzi z ambony po 5 minutach swojego kazania i przekazuje ambonę dla jakiegoś polityka partii rządzącej po to, żeby on mógł wygłosić swoją polityczną mowę. To nie jest to miejsce i nie jest czas na takie rzeczy. Ja nawet chwalę tych księży, którzy w kościele podczas mszy nie wymieniają, kto jest z jakichś oficjalnych zaproszonych gości w kościele, ponieważ uważam, że podczas mszy, gdzie gromadzą się wierni, wszyscy są równi, a nie powinniśmy wyróżniać, że przyjechał jakiś prezydent, poseł czy jakiś starosta czy burmistrz. W kościele wszyscy są równi i nie powinno dochodzić do tego, że wyróżnia się zwłaszcza te osoby, które przychodzą tylko wtedy, kiedy będą wyróżnione i kiedy jest przygotowana dla nich pierwsza ławka. Jest to zwyczajna hipokryzja.
Jeszcze tu już, Mateusz, zwróciłeś uwagę na ten punkt o tych związkach partnerskich. To jest chyba najbardziej różniąca nas kwestia, czy drażliwa ogólnie społecznie. Stąd chciałem dopytać, jak to widzicie, czy chcecie zrównać te związki partnerskie z małżeństwem, czy też przewidujecie jakąś inną formę, nie wiem, tam rejestracji czy czegoś takiego?
W konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny, tak więc w to nawet jakbyśmy chcieli, to raczej nie ma szans na ingerowanie. Natomiast czy tego chcemy, czy nie, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy, czy akceptujemy, czy tolerujemy, są pary jednopłciowe. I czy jest takie, czy inne prawo, te pary ze sobą będą żyły. Więc my mamy udawać, że nie ma takiej sytuacji i czyścimy rączki, bo my ustawiliśmy, że nie ma par jednopłciowych w Polsce. To jest też trochę hipokryzja, bo to jest zamiatanie problemu pod dywan. A ja uważam, że wszystkie te osoby powinny być równe wobec prawa i powinna być jakaś możliwość, żeby mogły ten swój związek usankcjonować, czyli właśnie zawrzeć związek małżeński, związek partnerski po to, żeby w przypadku dziedziczenia, w przypadku wizyt w szpitalu i tak dalej, byli traktowani w, no, inaczej niż byliby po prostu swoimi znajomymi.
No można by to inaczej uregulować, że każdy ma prawo na przykład wskazać w jakimś tam oświadczeniu czy w internecie to w ramach swojego tam zaufanego tego profilu powiedzieć, że o, ci ludzie mogą mnie tam odwiedzać tak na zasadzie właśnie takiej tam bliskiej rodziny czy bliskich osób, czy podobnie z prawem dziedziczenia. Nie musimy, żeby to osiągnąć, nie trzeba wprowadzać tej klauzuli związków partnerskich, no ale to dopytam jeszcze bardziej szczegółowo, czy chcecie dać tym parom właśnie jednopłciowym prawo do ubiegania się o adopcję dzieci w Polsce?
Myślę przede wszystkim, że należy rozwiązać ten pierwszy problem, czyli związki partnerskie, ponieważ to pokaże nam też, jak reaguje społeczeństwo na takie zmiany, jak reagują same osoby homoseksualne, czy one się tego domagają, bo bardzo często słyszymy takie głosy, jak to w ogóle wpłynie na życie w Polsce. Jeśli to wprowadzimy, wtedy będzie można rozpocząć odpowiedzialną, rozsądną debatę na temat adopcji. Natomiast myślę, że nie wcześniej, ponieważ to są poważne sprawy. Dziecko, które jest adoptowane, oddajemy do rodziny, która powinna jak najlepiej tym dzieckiem się zająć. I też zdaję sobie sprawę, że teraz są oddawane do małżeństw, gdzie jest mężczyzna i kobieta, i też zdarzają się sytuacje, że to dziecko jest w niewłaściwy sposób wychowywane czy też zaniedbywane. Tak więc to jest do dyskusji, do odpowiedzialnej, bez emocji, bez wprowadzania jakichś politycznych wywodów, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy już na etapie wprowadzania związków partnerskich.
Ja chciałbym jeszcze wrócić do tematu związanego z religią. Czy postulujecie likwidację artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych, czy być może, który się niedługo zmieni na jeszcze ostrzejszy z postulatu Solidarnej Polski?
Tak, postulujemy to. Uważamy, że to, że ktoś nie wypowie jakichś słów, nie oznacza, że on o nich nie myśli. Raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby wszystkie instytucje zachowywały się z poszanowaniem prawa innych osób do tego, że są niewierzące czy są innej wiary, i wtedy te jej przypadki nie będą się zdarzały jak teraz, że jakieś miejsca sakralne są oblewane farbą czy jakieś pomniki są oblewane farbą. Natomiast niestety to jest w dużej mierze też rola polityków. Ten spór polityczny nabrał takich gorących kolorów, tak bardzo nabrzmiał, że ludzie odbierają to bardzo emocjonalnie, podczas gdy politycy po jakiejś debacie w Sejmie czy w telewizji później wspólnie wychodzą i klepią się po plecach, no to już w społeczeństwie dochodzi do tego, że rodziny się rozpadają przez te podziały, więc no jest to nieodpowiedzialne i też duża odpowiedzialność mediów, które pokazują głównie te obrazki. Zobaczcie państwo i zwróćcie na to uwagę w przyszłości, że jeśli jakiś poseł wyjdzie na mównicę i ma świetne, merytoryczne przemówienie, 5 minut mówi o konkretach, mówi o ważnych sprawach, to nie zobaczycie nawet ułamka tego wystąpienia w jakiejkolwiek telewizji. Natomiast kiedy ten poseł rzuca mięsem, kiedy wyzywa kogoś, kiedy używa ostrego języka, to ma o wiele większe szanse do tego, żeby się przebić czy to do mediów tradycyjnych, czy do mediów społecznościowych. No jest to nieodpowiedzialne, ponieważ pokazuje nie to, co powinniśmy otrzymywać w przekazie z Sejmu.
Jak już pan poseł wspomniał o mediach, to co z mediami publicznymi? państwowy?
No media publiczne w tej formie, jak teraz funkcjonują, to się nadają tylko i wyłącznie do zaorania, ponieważ to nie są media publiczne, jest to tuba propagandowa partii rządzącej. Na swoim przykładzie widzę, że w momencie, kiedy zerwałem współpracę z Kukiz 15, już TVP mnie nie zaprasza. Byłem tam dosyć często gościem, czy to programów minęła 8, czy minęła 20. Nagle, kiedy zostałem posłem niezwiązanym z Kukizem, to źródełko się odcięło. Nie żałuję jakoś szczególnie tego, ponieważ te programy nie wnosiły aż tak wiele, myślę, do serc i umysłów wyborców. Natomiast pokazuje to pewien schemat, że jeśli ktoś jest niewygodny, to po prostu do tych mediów nie będzie zapraszany, a media powinny być tym miejscem, gdzie ścierają się różne opinie, różne poglądy, a widz powinien wtedy sam sobie wybrać, co jest dla niego dobre, a nie, że coś z tych rzeczy jest mu narzucane. A jeśli przejrzymy jakikolwiek serwis informacyjny w którejkolwiek większej telewizji, no to średnio rozgarnięty człowiek jest w stanie zauważyć, że próbuje mu się włożyć papkę do głowy w taki sposób, żeby już nie miał możliwości samodzielnego myślenia, tylko żeby dostał gotowy przekaz. Czyli idzie informacja, ale z tą informacją już idzie jasny komunikat, czy ta informacja, czy też to, co zawiera się w tej informacji, jest złe czy dobre. I oczywiście, czy ten, który wypuścił tę informację, jest zły czy dobry.
Ja jeszcze wrócę do tych związków partnerskich. Myślę, czy to jest taka moja sugestia, czy nie lepszym pomysłem byłoby w tak wolnościowej partii zostawić tutaj posłom dowolność i nie umieszczać tego postulatu tego rejestracji czy jakiejś tam innej formy prawnej dla związków partnerskich, tylko powiedzieć, że przedstawicielom, członkom, posłom tej partii dajemy tutaj wolność i proszę śledzić poglądy poszczególnych posłów, bo w ten sposób, chociaż oczywiście rozumiem, że świat się zmienia w tym kierunku tych bardzo lewicowych, liberalnych poglądów, no i idąc w tę stronę, no możecie tam trochę tego elektoratu zdobyć, ale możecie stracić wolnościowców konserwatywnych. A danie wolności w tej sprawie, że nasza partia idzie po wolność gospodarczą i osobistą, przede wszystkim rozumianą jako wolność słowa, wolność religii, wolność wychowania dzieci, a sprawy łóżka zostawiamy już każdemu do własnej tam, że tak powiem, decyzji, jeśli by jakiś tam projekt w Sejmie popierał, jeden z waszych posłów będzie chciał rejestracji, to wy nic nie powiecie złego mu, a drugi będzie przeciw rejestracji, to wy też nic mu złego nie powiecie. To taka moja sugestia. No, o różne partie się otarłem, we władzach jednej to nawet byłem. Też się nazywał Ruch, tylko twój. Nie, czekaj, to fundacja, a Ruch się nazywał 11 listopada. Ojej. No zobaczcie, jakiż mi się myli. A teraz dobry Ruch, dobrze.
To jeżeli chodzi o Ruch 11 listopada, pytanie Graszka. Czy czasem proces pastora nie rozpoczął się niedługo po założeniu przez środowisko IPP Ruchu 11 listopada? I drugie pytanie, GIK1MGR. Czy pan poseł obawia się konsekwencji prawdziwej niezależności?
Nie obawiam się konsekwencji, ponieważ nie jestem od kogokolwiek zależny w ten sposób, że od kogoś coś dostałem, że ustawiłem kogoś na ważnym stanowisku. Bardzo pilnowałem, żeby do takich spraw nie dochodziło i dzięki temu mogę powiedzieć, że na tyle, na ile da się być niezależny w polityce, to ja niezależny jestem. Wracając do poprzedniego tematu związków partnerskich, to jest deklaracja ideowa, natomiast oczywiście nie jest tak, że jeśli przyjdzie do nas mądry człowiek, ekspert w swojej dziedzinie, który będzie przeciwko związkom partnerskim, czy przeciwko któremuś punktowi, to my nie będziemy z taką osobą rozmawiać. To jest główny nurt naszego ugrupowania. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy światopoglądowe, no to przecież chyba nikt z nas nie ma prawa, jeśli już mówimy o wolności, narzucać komukolwiek, jak chce głosować. Osoba, która będzie oddawała głos w wyborach i która będzie szukała kandydata na naszych listach, powinna po prostu zorientować się, czy ten kandydat jest za jej postulatami, czy reprezentuje światopogląd tego wyborcy, czy nie. a nie skreślać jedynkę na chybił trafił, ponieważ jedynka na pewno jest najlepsza. Nie zawsze takie, że jedynki są najlepsze. Często są to, zwłaszcza w tych dużych partiach, osoby, które spaliły się gdzieś już w jakimś innym okręgu. Dlatego prezes czy wódz partii przerzucił danego posła na inny okręg. Tam, gdzie go nikt nie zna, no to jest szansa, że jak będzie jedynką, to tym posłem dalej zostanie.
Ja wiem, że nie będziecie zmuszać, ale Polacy nie są jeszcze przyzwyczajeni do takiej koncepcji, że to poseł reprezentuje po pierwsze siebie, po drugie swój okręg wyborczy. No, przy jednomandatowych okręgach byłoby coś takiego, to jeden z postulatów Kukiza, tylko głosują raczej na partię. Czyli jeśli tę flagę tęczową wywiesicie już na samym, że tak powiem, fasadzie tej partii, no to po prostu wyborca konserwatywny tam nie pójdzie, nie? A mi chodziłoby o to, żeby jednak tworzyć przestrzeń, gdzie możemy powiedzieć, w tej sprawie się różnimy i tu się nie dogadamy, ale wiele innych spraw możemy razem załatwić.
To nie jest wywieszenie tęczowej flagi, to jest po prostu pokazanie, że szanujemy wszystkich ludzi, którzy mieszkają w naszym państwie, którzy chcą normalnie żyć, którzy mogą w własnym upodobaniu kierować swoim życiem. I po prostu dla osób homoseksualnych takiego prawa w Polsce nie ma. I uważamy, że należy się nad tym bardzo mocno pochylić i związki partnerskie wprowadzić, zwłaszcza, że dla osób heteroseksualnych no nie ma to znaczenia absolutnie żadnego. Nawet jak ktoś mówi, że nie wiem, za ścianą ktoś będzie mi mieszkał, para homoseksualna. No dobra, ale czy to, że ona będzie oficjalnie w związku partnerskim, czy nie, czy to cokolwiek dla ciebie zmienia? Oczywiście, że nie zmienia, natomiast dla tych osób zmienia bardzo dużo.
No tu się nie zgodzę, bo jest społeczna rola aktów prawnych, to znaczy społeczeństwo z powodu swoich poglądów tworzy normy prawne, ale działa to w drugą stronę. Stworzenie pewnej normy prawnej, można powiedzieć, troszeczkę wpływa, wychowuje społeczeństwo w jakimś kierunku.
Szanuję takie zdanie i jako partia wolnościowa będziemy oczywiście bronić tej możliwości wypowiadania się każdemu.
Dobrze, ja chciałbym zapytać o ten właśnie stosunek też do Unii Europejskiej. Tutaj na waszej stronie internetowej jest napisane, że polską racją stanu jest obecność w strukturach Unii, no i NATO. Sprzeciwiamy się natomiast przekształceniu Unii Europejskiej w superpaństwo ingerujące drobiazgowo swoimi przepisami w gospodarkę, życie i życie ludzi. Czy jest w ogóle możliwe, tak, zostanie w Unii i no, pozostawienie i jednocześnie połączenie tego z tą kwestią wolności, podatków, kwestii edukacji, to o czym wasza partia mówi?
Myślę, że oczywiście, że jest możliwe, natomiast dobrze, gdyby w naszym rządzie były odpowiedzialne osoby, które wiedzą, jak się do tego zabrać, a teraz niestety tak nie jest. Nasi rządzący z jednej strony zgadzają się na wszystko, a później przychodzą tutaj i na lokalnym podwórku, zwłaszcza w mediach publicznych, mówią, jak to walczą o Polskę na arenie europejskiej, jak to się nie zgadzają na to, czy tamto, czy na inne. Solidarna Polska tu rozdziera szaty przeciwko jakimś różnym programom, a to premier rządu, który to rząd Solidarna Polska również tworzy, podpisywał jakieś tam rzeczy, więc to, co się dzieje na naszym lokalnym podwórku, jest niestety nieśmiesznym spektaklem, ogłupianiem ludzi. A uważam, że Unia Europejska, Wspólnota Europejska jest wartością na tych zasadach, dla których została powołana, że wolny handel, możliwość przemieszczania się swobodnego, to oczywiście umożliwia o wiele więcej opcji, daje większą wolność swobody obywatelskiej wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a także te sojusze, myślę, bardziej scalają państwa. I nawet w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, gdyby odpukać, taka wojna wylała się na nasze państwo, no to jednocześnie wylałaby się na całą Unię Europejską, ponieważ każdy członek jest jej integralną częścią, więc wtedy inaczej myślę, mam nadzieję. Nie wiem, jakby było, ale przynajmniej tak zdroworozsądkowo powinno być, że wtedy te wszystkie państwa europejskie sprzeciwiłyby się agresorowi, który napadł na jednego z członków.
Mam pytanie od naszego widza Piotrza. Czy z Pawłem Tanajno się dogadacie?
Pawła Tanajno znam. Nie rozmawialiśmy. Musiałbym to przegadać na pewno wewnątrz naszej organizacji. Natomiast mam wrażenie, że trochę ruch Pawła Tanajny kojarzy się przede wszystkim z takimi krzykami, z protestami i tak dalej. To nie jest do końca metoda, którą my byśmy chcieli do siebie przekonać Polaków. My bardziej chcemy podejść do sprawy merytorycznie, prezentując racjonalny program. Wiem, że to jest trudniejsze, bo człowiek, który stara się coś tłumaczyć, stara się przedstawiać sensowne argumenty, zawsze będzie cichszy od tego, który krzyczy, nawet jeśli krzyczy nieodpowiedzialne rzeczy. Natomiast my wolimy krok po kroku, tak jak kropla drąży skałę, docierać do tych osób właśnie racjonalnych i budować partię polityczną i ugrupowanie i całe otoczenie wokół tego ugrupowania racjonalnych ludzi, którzy będą chcieli w przyszłości mieć wpływ na naprawę naszego państwa.
To jeszcze zadałbym pytanie o edukację. Uczniowie powinni być zachęceni do samodzielnego myślenia, kreatywnej pracy w grupie i tak dalej. Jaki jest właśnie wasz pomysł na edukację? Znaczy, jak w praktyce wprowadzić tą deklarację ideową?
No to jest bardzo obszerny temat, natomiast uważam, że edukacja jest jednym z najważniejszych zadań, jakie przed nami stoją, ponieważ to, jak wyedukujemy kolejne pokolenia, od tego będzie zależała przyszłość nas wszystkich. Dlatego uważam, że powinny zajść mocne zmiany w szkole. Nauczyciele powinni więcej zarabiać po to, żeby między innymi ich zawód był bardziej szanowany. Mniej politycy powinni mieć do powiedzenia na temat tego, jak ta szkoła powinna wyglądać. Kuratorzy oświaty, czy też samorządy powinny podzielić się tym możliwością obsadzania na przykład stanowisk dyrektorskich z rodzicami, czy też z jakimiś organizacjami naokoło szkoły działającymi, po to, żeby to był wybór prawdziwie obywatelski, a nie, że ktoś zna starostę, no to zostanie dyrektorem tej szkoły. Może się okazać, że ta kompetencja, czyli znajomość ze starostą, niekoniecznie wystarcza do tego, żeby być dobrym dyrektorem. Ogólnie takie odpartyjnienie edukacji, odpartyjnienie całego państwa po to, żebyśmy sami jak największym stopniu byli w stanie sami o sobie decydować, bo często jest takie przeświadczenie, że w rządzie mamy mądrych ludzi, to oni za nas wybiorą. No spójrzcie państwo na naszych rządzących i tak z ręką na sercu powiedzcie, że mamy mądrzejszych ludzi. No niestety nie mamy. Elity polityczne nie są elitami i właśnie po to powstał nasz ruch, żeby wśród rządzących były osoby, które są elitą, które swoją pracą, które swoją wiedzą będą prowadziły do tego, że Polska będzie się wzmacniać.
No, do szkoły chodzili, ale jak widać nie pomogło. Ja chciałem zapytać o edukację domową i szkoły prywatne czy społeczne, bo to tam niewielka różnica. W rzeczywistości to jest dzisiaj troszeczkę blokowane, nawet tu kilkukrotnie ten Czarnek, jakiś było Lex Czarnek, później Lex Czarnek 2, nie? Że tu jakieś podchody, ten beton powiedzmy taki troszeczkę ideowy w PiS-ie robi, żeby ograniczać to, a coraz większą urawniłowkę tej edukacji państwowej, gdzie jest taki silnie narzucony program, nic tam się nie może dziać, praktycznie bez wiedzy rządu i tak dalej, i tak dalej. Czy chcecie po prostu oddać los swoich dzieci, los dzieci w ręce ich rodziców, tak jak to, że tak powiem, Pan Bóg przykazał?
Tak, myślę, że to rodzice powinni decydować o edukacji dzieci. My jesteśmy za tym, żeby pieniądze szły za uczniem. Tak jak teraz szkoły dostają subwencje, na każdego ucznia, tak prywatna szkoła, czy nawet nauczanie domowe, również powinno to te pieniądze otrzymywać wtedy, kiedy uczeń wybierze ich formę nauki. To jest sprawiedliwość, a nie, że trzymamy na siłę dzieciaki w szkołach państwowych, ponieważ one są lepsze. Czasem są dobre, a czasem wiele im brakuje i nawet statystyki pokazują, że coraz większy odsetek ludzi w Polsce wybiera szkoły prywatne. To już powinna być czerwona lampka zapalająca się u rządzących, że jednak nie wszystko w tych szkołach pasuje. Też nie chciałbym, żeby z tej naszej rozmowy pozostał jakiś taki niesmak, że ja neguję zupełnie w nasze szkoły, bo ja znam bardzo wiele szkół i wielu nauczycieli, którzy próbują w kreatywny sposób prowadzić swoje zajęcia, którzy próbują, nie naciskają na tego ucznia, że on musi koniecznie umieć tę matematykę, fizykę i coś innego, jeśli na przykład chce być muzykiem, tylko wspierają ucznia w dążeniu do jego pasji, realizowaniu tych pasji. Tak więc są wyjątki, są oczywiście nauczyciele z powołania, natomiast tym, jakich mamy ministrów, tym, jak układamy naszą szkołę i edukację, no to niestety tych nauczycieli z powołania nie przyciągamy do szkoły.
Panie pośle, chciałem zapytać jeszcze o sprawę, która ostatnio jest szczególnie ważna, czyli o wojsko, jak tutaj wy byście to zorganizowali, obronność i sojusze Polski?
Oczywiście uważamy, że armia powinna być zawodowa. Nie powinno być przymusu powoływania na szkolenia wojskowe. Natomiast ja osobiście jestem za tym, żeby mocno zachęcać obywateli do tego, żeby przechodzili szkolenie wojskowe, ponieważ jednak społeczeństwo to jest groźniejszy rywal dla kogoś, kto wpadłby na arcygłupi pomysł, żeby najeżdżać Polskę i nas atakować. No ale to tylko od nas zależy, czy będziemy zniechęcać, czy swoją postawą zachęcać. Ponadto uważam, że w polskiej armii trzeba bardzo mocno postawić na żołnierzy, którzy teraz, mam wrażenie, są trochę pomijani. Jedyne, co się mówi o żołnierzach, czym chwalą się rządzący, to, że dostają jakieś podwyżki, że za tamtych rządów nie było podwyżek, a teraz są podwyżki. Natomiast żołnierz wstępujący teraz do armii cały czas nie wie, na czym stoi. Uważam, że powinna być jasna ścieżka kariery. Zawsze to porównuję do gier komputerowych. Jeśli ktoś lubi, to pewnie to sobie skojarzy, że jeśli mamy jakąś postać, to jest po prostu drzewko umiejętności, czy też drabinka umiejętności, które to umiejętności musi zdobyć, żeby na przykład wskoczyć na wyższy poziom. I tak mogłoby być w wojsku, że jeśli ma takie wykształcenie, jest tyle lat w wojsku i zyskał takie kursy, no to może awansować na jakiś stopień, a nie, że teraz, jeśli chce awansować, no to musi zupełnie zmienić swoją kategorię, musi zmienić służbę czasem, zupełnie w której jest, i te umiejętności, które do tej pory doskonalił, okazują się już później niewykorzystane. Tak więc tego musimy unikać, bo musimy profesjonalizować naszą armię, a nie dążyć tylko i wyłącznie za wszelką cenę do jej powiększenia.
No, porozmawialiśmy sobie o różnych marzeniach na rzecz państwa. Myślę, że i nasi widzowie, i my, no większość z tych postulatów, które zgłosiliście, o których tu dzisiaj też rozmawiamy, popierają, i my również. No ale jakie są realne szanse, panie przewodniczący, panie pośle? Jest pan sam w parlamencie, jest oczywiście jakaś grupa działaczy społecznych, których pan wymienił na początku, ale jak pan ocenia realne szanse i jakimi metodami chcecie zdobyć większy elektorat?
Trudno powiedzieć, jakie szanse, ponieważ wczoraj była pierwsza konferencja, więc jesteśmy, można powiedzieć, świeżynkami na rynku politycznym. Teraz nasze duże zadanie, żeby dotrzeć do jak największej rzeszy osób, w ogóle sprawdzić, kto jest zainteresowany takimi postulatami, jakie my przedstawiamy, kto chciałby Polski zbliżonej do naszej wizji idealnej Polski. No i po tych podróżach, po tych badaniach może coś nam się wyklaruje. Ja życzyłbym sobie nawet jeśli ja nie wejdę do Sejmu, no to żeby Dobry Ruch wszedł do Sejmu, ponieważ będę miał na kogo głosować i będę mógł to zrobić z czystym sumieniem, ponieważ jeśli tego ruchu nie będzie, no to na tę chwilę nie ma kogoś, gdzie mógłbym to zrobić z wielkim przekonaniem, po prostu raczej tak jak zazwyczaj się to odbywa w wyborach, musiałbym głosować na mniejsze zło, a tego bym nie chciał.
A jeśli chodzi o metodę, czy macie już jakiś program objazdu Polski, czy no, będziecie jakieś, nie wiem, nowe formy stałej obecności w miastach, czy tylko media internetowe i no, jakieś komunikaty ze strony pana, czy innych przedstawicieli władz partii?
Media internetowe na pewno są szybką i dosyć tanią formą dojścia do odbiorców, natomiast no, musimy skupić się na tym objeździe indywidualnym, gdzie każdy będzie mógł nas poznać, gdzie każdy, kto będzie chciał przyjść na spotkanie, będzie mógł spojrzeć w oczy i przynajmniej tak wizerunkowo zobaczyć, czy ma do czynienia z uczciwą osobą, czy z jakimś cwaniakiem. Także to jest bardzo ważne. Te struktury, które mamy, tak jak powiedziałem, to są ludzie z organizacji, gdzie są tysiące członków. Także to nie jest tak, że my wyskoczyliśmy nagle z kapelusza i nikt o nas nie wie, nikt o nas nie słyszał, bo jestem przekonany, że są już tysiące osób, które będzie chciało na nas głosować, które znają osoby z naszego ruchu, bo to jest też bardzo ważne u nas, że to nie jest partia wodzowska, tak jak mamy do czynienia z większością partii sejmowych. Tutaj mamy kilku liderów i świetne jest to, że ktoś jak spojrzy na naszą konferencję, czy ta, która była, czy te, które będą się odbywać w przyszłości, no to spojrzy i powie, no na przykład ten Szramka mi się niekoniecznie podoba, coś mi w nim nie pasuje, ale jest Łukasz Malczyk, albo jest Alina Dybaś, albo jest Karol Kostrzewa, czy inne osoby, którym są w stanie zaufać, którym, nie wiem, lepiej z oczu patrzy i będą miały swojego lidera. Tym liderem nie musi być koordynator krajowy partii, tak jak to zazwyczaj jest, ponieważ liderem nie zostaje się przez nadanie. Lider to jest osoba, która ciągnie wózek, a nie osoba, która siedzi na tym wózku i ma jakieś osoby do tego, żeby ten wózek z nim pchać.
To kiedy zjazd? Bo no, w statucie musicie mieć tam niebawem jakiś zjazd walny i władzę i te sprawy.
Dzień przed konferencją odbyło się zebranie walne partii, która przyjęła nazwę Dobry Ruch, więc jesteśmy świeżo po ostatnim zjeździe. Teraz bardziej planujemy taki zjazd bardziej ogólny, nie tylko członków partii, ale i sympatyków. Jeszcze jesteśmy w trakcie planowania tego. Na pewno będziemy informować, jeśli będzie już zagwarantowany termin.
Z tego, co pan poseł mówi, rozumiem, że macie już mniej więcej takie zaplecze, że w każdym okręgu będzie na kogo zagłosować.
Myślę, że tak, że spokojnie mamy przynajmniej jedną osobę w każdym okręgu, która teraz pracuje nad tym, żeby zachęcać inne osoby do wejścia w nasze strukturę czy startowania z naszych list, bo też nie ma obowiązku zapisywania się do partii, jeśli ktoś tego nie chce. Ja rozumiem, że ktoś woli pozostać bezpartyjny, natomiast jeśli będziemy mieli wspólne idee i wspólne pomysły, to myślę, że spokojnie możemy się porozumieć i startować z jednej listy.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za tą obszerną rozmowę i właśnie na temat nowej partii, idei, która za wami stoi. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, będziemy mieli okazję porozmawiać. Był ze mną poseł Paweł Szramka, lider, szef nowej partii Dobry Ruch. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi było, że mogę tak swobodnie przedstawić swoją myśl i nasze postulaty. Mam nadzieję, że będziecie państwo obserwować nasze działania.
Jest to nasz znak rozpoznawczy, że jak kogoś zapraszamy, no to dajemy mu się możliwość wypowiedzieć.
Do widzenia. Państwa zapraszam na krótki przerywnik, klip wsparcia.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
I komentarz naszego widza, Maria G. Pastorze, czy jest to odpowiedź na modlitwę?
Tego jeszcze nie wiem, ale sam o tym mówiłem, że słyszeliście, ile to 2 dni temu był ten program Jajkiem w Tuska, wtedy Eunika mi, to był chyba...
Przedwczoraj.
Tak. Sama mi zadała to pytanie właśnie, na kogo będę głosował, no to odpowiedziałem, że czekam na jeszcze... coś nowego, że tu jeszcze się coś wydarzy, nie? No nie wiedziałem, to mówię jeszcze raz, powtarzam, nie wiedziałem, to wczoraj ta informacja nas zaskoczyła, tu projektanci tej nowej partii nie informowali nas o swoich planach, no ale zobaczcie, jak to się praktycznie co do... tak jakbyśmy mieli tajne informacje, nie? No a nie mamy, mamy błogosławieństwo Boże, stąd też i oczywiście modlimy się, myślimy, jaką my odegramy rolę w tym przemianie Polski, ta grupa facebookowa, to na razie jest taki sondaż, można powiedzieć, jak wielu ludzi z naszego środowiska, naszych widzów, czy chcielibyście coś więcej zrobić, żeby ta idea polityczna też pojawiła się w ramach naszej pracy. Tam już jest ponad 2,5 tysiąca osób, grupa facebookowa Idziemy po Wolność. Taki hashtag też możecie dawać często przy swoich wpisach takich właśnie polityczno-wolnościowych. Idziemy po Wolność. Hashtag. Także jeszcze troszkę za mało wiedzy. Muszę też poznać, bo pana posła Szramkę, no to kilkukrotnie już gościliśmy, no coś już wiemy. Raczej tak, no opisując tylko kontakt taki, wiecie, przez internet czy na programie, no to jak najlepsze mam opinie, dobrze nam się rozmawia, rozumiemy się i tak dalej, no ale mówię, jest to jakaś wstępna znajomość, tych pozostałych państwa nie znam, chciałbym troszeczkę się dowiedzieć o dorobku życiowym, o poglądach, o właśnie takich jakichś... czy nie ciągną się, tak jak tu pan przewodniczący mówił, afery, czy brzydkie sprawy. Także będę się przyglądał nadal. Na razie wygląda to dobrze. No punkt konfliktowy to te związki partnerskie. No tośmy troszkę tu razem z wami od razu przy otwartej kurtynie, nie tam gdzieś w kuluarach, myśmy temat omówili. Ja myślę, że też pan przewodniczący weźmie pod uwagę tu nasze zdanie, że rzeczywiście takie wyprowadzanie tego na afisz, tych związków partnerskich, no ono na przykład takiego człowieka jak ja, czy konserwatywnych chrześcijan, no to bardzo mocno utrudnia, czy dyskwalifikuje możliwość działania w tego rodzaju partii.
No tu się posypały komentarze rzeczywiście. No,
przecież ja wiem, co myślicie mniej więcej. Wy wiecie, co ja myślę.
Przeczytam wszystkie. Marcin Lewicki, oby poseł nie okazał się zbyt postępowy. Ja Dorado, czyli postęp w małżeństwie dla pana posła ma być szkoda. Ale Grażyna Szwedowska, i tu się z gościem zgadzam, albo mamy równe prawa, albo nie. Związki partnerskie nie szkodzą innym ludziom. Linda XYZ, ja mówię nie tej partii, bo legalizacja związków homoseksualnych to wytrych do adopcji dzieci. Także no tak, rzeczywiście to jest, sprawa rozgrzewa.
To jest oczywiste, że nie będzie tak, że się powie A, a nie powie się B, nie? I ja też jestem za tym, żeby tej sprawy w ogóle nie wkładać na afisz tej partii wolnościowej, bo naród umiera, jest tłamszony przez patokomunę gospodarczo, wolnościowo, nie wolno nam już mówić tego, co myślimy. I tu rzeczywiście taki jakiś jasny zwrot polityczny w kierunku wolności jest bardzo potrzebny, nie? No i tu próbuje, no, ruska partia próbuje na tym coś ugrywać, wolnościowcy się pojawili, odłączyli, ale jakoś tak, nie wiem, Czarek, słyszysz coś, co oni tam robią? Od czasu do czasu jakieś tweety tam gdzieś coś mi wpadną. No, odłączyli się, no fajnie, ale nie widzę jakiejś aktywności. No tu pan poseł zaskoczył nas tą swoją piękną inicjatywą. Ale no rozumiem, tu pan poseł tak powiedział, że to jest forma dopiero ideowa, że ten program się w szczegółach tworzy. I mam nadzieję, że nasz program będzie też jakimś tu, że tak powiem, wektorem, wskazówką, żeby może tak nie lecieć postępowo od razu, bo no, wielu ludzi się zniechęci. Popieraliby w 90%, no ale ten postulat jest cywilizacyjnie ważny. Cywilizacyjnie ważny, bo tu któraś z naszych pań powiedziała, że jesteśmy za równością. No ja mam 1,72 m. A o, tu zobaczcie, jaki kolos. Ile ty masz?
Ja no 1,85 m.
Oj, co? Oj, co? Niesprawiedliwość! Na skargę do Sejmu pójdę? No to już, no nie, no to wiadomo, nie ma równości we wszystkim. I nie próbujmy takiej równości we wszystkim, no bo na przykład, nie chcę robić przykładów, ale wiecie, że można iść coraz dalej i dalej i są takie, na przykład w Japonii, zdaje się, możesz poślubić komputer?
Coś takiego. Ja nie wiem, nie byłem.
No może ktoś z naszych widzów coś takiego podobnego do komputera. No i tam prawo, no już chce się ożenić z komputerem, aż ja i się twoja tego. No i czy naprawdę tego chcemy, nie? W Hiszpanii były postulaty środowisk lewicowych, żeby tam prawa wyborcze, nie wiem, szympansom czy komuś tam nadawać, nie? No, można iść w kierunku równości, wiecie, ale gdzieś musi być granica i moim zdaniem tę granicę Bóg jasno wytyczył. No po to dał nam objawienie, żebyśmy nie szli w głupotę. No to nie idźmy, no i proste, no. Kto z kim śpi, co robi pod kołdrą, jeśli to są dorosłe osoby, podkreślam, to mnie nie obchodzi, ale żeby zaraz to na afisz, żeby zaraz tu ściągać majty i pokazywać przed całym światem, kto z kim śpi, nie. Nie ze mną te numery.
Ja tak patrząc na na konferencję czy na tę deklarację, to też nie widzę, żeby to był jakiś główny postulat, bo podkreślają, że głównie ich połączyły gospodarcze postulaty.
I dlatego uważam, że to jest niepotrzebne, odcinające, nie? Gdyby to w ogóle o tym nie mówić, no po co o tym gadać?
No jesteś na pierwszym miejscu jako pierwszy.
No właśnie dlatego to mnie no tak troszeczkę zniechęciło i szczerze tu powiedziałem panu przewodniczącemu, także słyszeliście to i myślę, że wielu z was podziela tu moją obawę. Bez sensu to pchać na pierwszą flagę, na afisz jakiś, nie? Zostawić to, niech ludzie sobie myślą, jak chcą w tej sprawie, jak będzie jakaś inicjatywa, pewnie będzie kampania, dyskusja, no to wtedy się każdy będzie zastanowił, damy wolność, że tak powiem, w klubie i niech każdy głosuje jak chce.
No mamy też takie głosy, GIK1MGR. Jeśli partia nie jest sztucznie pompowana przez media głównego ścieku, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że nie będzie to twór po okrągło stołowe, typu Palikot, Kukiz, Hołownia. To już o tym trochę mówiliśmy, ale rzeczywiście, no tutaj...
Tu się zgadzamy, także albo to jest no, głębokie podziemie, nie? No niekiedy się tak coś robi, żeby wyglądało na ubogie, a jest bardzo bogate i wiecie, tutaj oczywiście nie podejrzewam tego, tylko no, teoretycznie zawsze biorę pod uwagę wszystkie możliwości. Ale jednak to zgodne milczenie ścieku głównego pokazuje, że jest to coś dobrego, coś rzeczywiście zaburzającego ten patologiczny dupol pookrągłostołowy. Nie? No to podobnie zobaczcie z moim procesem. No to jest skandal w historii Polski, a żadne medium, ze wyjątkiem no stosunkowo w skali kraju niewielkiego medium, czyli Kurier Lubelski, ani słóweczkiem, wiecie, żeby tam bidzinka jakaś się pojawiła, nic nie ma tego procesu. O tym procesie Polakom wiedzieć nie wolno, nie? To jest wytyczna mediów głównego ścieku, stąd wstyd dla dziennikarzy, że nie potrafią tego przełamać, nie? Że tu nie piszą o czymś tak ważnym i skandalicznym. Wiecie, 4 pastorów przed sądem i muszą się, że tak powiem, tłumaczyć z tego, że wierzą, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie przez katolickie sakramenty z zabobony, że msza to bluźnierstwo, że kult maryjny to bałwochwalstwo. No o to przepytują pastorów. No zobaczcie sobie, przecież mamy relacje z tego. To jest skandal, to jest państwo wyznaniowe. No to jeszcze może zróbcie. Także wiecie, a dziennikarze uszy po sobie i wiecie. Także mówimy o nocnikarzach raczej, a nie o dziennikarzach. Pan przewodniczący, pan poseł się o tym też świetnie, no, przekonał się na własnej skórze, można powiedzieć. Cicho, że nie ma prawie, że niczego. Było też wcześniej pytanie, czy mój proces jest związany z rejestracją, czy był początek tego procesu. Już nie chciałem zabierać czasu panu posłowi z rejestracją partii.
Tak, to była taka sugestia, że może się spotkać z jakimiś...
Ale to jest oczywistość, że był. Dopóki nie zarejestrowaliśmy tej partii, to takich działań operacyjnych ze strony PiS-u nie było. Potem przekupili, jak mówił pan Targalski, jednego z naszych liderów, prezesa akurat, nie, partii, Mariana Kowalskiego. To sam Targalski powiedział, jeśli mamy tę wypowiedź, to za chwilę poproszę, powiedział, że to były pieniądze wyrzucone w błoto. Czyli on sam, a to jest człowiek, który dużo wie i był jednym z niewielu uczciwych w tym zapleczu intelektualnym Prawa i Sprawiedliwości, no przyznał, że tu poszły jakieś pieniądze, żeby Mariana Kowalskiego od nas odciągnąć. Zresztą no, każdy to widział, że od razu dostał, że tak powiem, jakieś synekury w mediach rządowych, czy Rachoń, czy Sakiewicz, od razu go tam zaczęli no, codziennie, czy bardzo często pokazywać. Także to był pierwszy.
Mamy atak. Ten fragment, jeżeli...
To był pierwszy atak, a drugi, no to był proces. To przecież prokuratura jest pisowska, a jaka? No przecież nie marsjańska. Proszę.
Natomiast jeszcze chciałam dopytać pana, panie doktorze, czy pan Robert Bąkiewicz ma przyszłość, jeżeli chodzi o politykę, no bo on bardzo wyraźnie zadeklarował poparcie Andrzeja Dudy. Stoi za nią, stoją za nią ludzie, którzy tworzą razem z nim Marsz Niepodległości. To jest jednak bardzo duża liczba młodych ludzi.
Tak, moim zdaniem ma. Jest naturalna. Naturalna rywalizacja między Ruchem Narodowym a Marszem Niepodległości.
Jeszcze do tego dochodzi Marian Kowalski przecież.
No ale Marian Kowalski nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Inwestowanie w Mariana Kowalskiego to są stracone pieniądze, więc ja bym tego nie robił. Marian Kowalski współpracując z pastorem Chojeckim...
Ale to już jest ta przeszłość, pan Marian Kowalski... Tak, ale zostajemy przy Robercie Bąkiewiczu. Co dalej?
Nie, bez przesady, o pastorze Chojeckim to nie wolno mówić, nie, to tu już pani Kania, tak? Już zaraz zdyscyplinowała, co ty Targalski gadasz o Chojeckim, o Kowalskiego cię pytuj. No także to wolność mediów.
Ziemisty.
No widzicie, mamy wolność, każdy może sobie kupić samochód w dowolnym kolorze, byle to był kolor czarny, no i tyle.
Poproszę wyniki sądy. Tutaj przy okazji komentarz Anna Ząbek, głowy pełne idei, tylko co dalej? No i wyniki właśnie. Sądy są, no że raczej nie, czyli nasi widzowie, no tak 60 na tak 60% nie, raczej nie, 40 około, 38 tak, raczej tak. Czyli no ludzie raczej... Trudno będzie
zobaczymy.
Się
zobaczymy. Ja jeszcze tak nie powiem raczej nie, tylko powiem zobaczymy. Bo myślę, że tu jest fajny ten ruch, że jakiś potencjał oddolny udało się panu przewodniczącemu Szramce zebrać, że to są organizacje, które w swoich branżach, choć wąskich, to nie są elektoraty, wiecie, 100-tysięczne i tak dalej, w miarę rozpoznawalne, bo wiecie, jeśli ktoś jest w organizacji przedsiębiorców, to nie znaczy, że zagłosuje na partię przedsiębiorców, bo część zagłosuje na PiS, część zagłosuje na PO, czy na Konfederację, czy na coś innego. Także wiecie, to, że ileś tam tysięcy członków ma dana organizacja, to nie mamy żadnej pewności, że cała ta organizacja poprze tę partię. Tu mi troszeczkę brak jakiegoś takiego jasnego programu, i o to pytałem, programu wyjścia do ludzi. No czym chcecie tych ludzi przekonać, nie? Też nie widzę jakiegoś tu programu medialnego, żeby to było przygotowane dobrze od strony PR-owej. Praktycznie nikt nie napisał. Nawet do nas się nie zwrócili, nie? A mogli. To myśmy wyszli z inicjatywą, także słabo PR-owo, słabiutko, to dwuja, nie? Kompletnie. No i też tu... nie widzę tych rozmów, nie? To takie brak jakiegoś pogadania z wolnościowcami, to też na minus, bo chłopaki mają dokładnie te same przekonania w wielu sprawach. No, tu pan poseł powinien być przygotowany, powinien powiedzieć, z tymi rozmawialiśmy, nie halo, nie pasi, albo nie chce tego ogona, który za korwinistami się ciągnie, ruskich onuc, smród i tak dalej. No, coś powinno być konkretnego, no a tu pan poseł tak troszeczkę, no, nie usatysfakcjonował mnie odpowiedzią, no, że tak później, myśmy wcześniej, oni później, no i co? No, to będą dwie takie partie, no to wiadomo, że to już wtedy...
Ja powiedział, że też ta reszta się środowiska nie ufa tamtym innym politykom, a tylko jemu.
No tak, ale tu bym spodziewał się czegoś więcej, nie? No bo w tym sensie, że nie zamierzamy, bo ci ludzie są skompromitowani współpracą tam z Korwinem, czy długo, że tam z nim siedzieli, no. Jasny komunikat. Przynajmniej ja oczekuję jasnych deklaracji. Być może to jest taka polityka.
Wtedy się zamyka już, drogę.
Nie, Czarek, no. Lepiej tak trochę pokluczyć, nie? Delikatnie. No ale ja mówię, czego ja bym chciał.
To nasi widzowie
też. Bo w Biblii jest jasno. Wasza mowa niech będzie tak, tak, albo nie. Nie, no ja jestem do takich standardów przyzwyczajony i tego od polityków jakoś chcę, mimo wszystko całej tej dyplomacji, chcę tego oczekiwać i będę.
No nasi widzowie też właśnie pytali o tych wolnościowców. Już nie czytałem tych waszych pytań, bo pastor zadał je wcześniej. Dobrze, jeszcze ostatni komentarz.
Z UPR-em mogliby pogadać.
O, jest jeszcze dycha. Nie. No czegoś mi tutaj brakuje, nie? No bo to słabo wygląda, że jest tylko jeden poseł i tak dalej. No ten argument, że tam, że tak powiem, na wiejskiej, no to tylko można spotkać wiejską hodowlę, no trochę mi przemawia. No, nie? No pan poseł powiedział, że tam tu już nie da się znaleźć nikogo uczciwego, nie? Tak mówię już interpretację tego, co usłyszeliśmy. Dlatego pan poseł wyszedł poza parlament szukać zaplecza dla tej partii. To jest ciekawy ruch, tylko mówię, no... Boję się, że to wszystko za mało, bo to już mało czasu zostało, a nie widzę strategii PR-owej jakiejś, żeby wygrać tę wojnę, nie? Ale może się tutaj czegoś doczekamy, no może coś w tajemnicy kryją, no zobaczymy.
Ostatni komentarz, Dariusz Rysak, często nowe partie trwają tylko miesiąc, potem upadek, więc zobaczymy. No programowo jestem na tak. Także zobaczymy rzeczywiście, jak
życzliwie patrzymy, kibicujemy, 90% praktycznie to są nasze postulaty od dawna zgłaszane, tylko tam inaczej może nieco ujęte. No ten jeden LGBT, no to absolutnie nie jest naszym postulatem. Jesteśmy za tolerancją, za równością, ale nie jesteśmy za tym, by łamać Boże normy.
Przejdźmy do ogłoszeń. Trwa wystawa Biblii w Lublinie do 9 maja w holu głównym Biblioteki UMCS. Zachęcamy do odwiedzenia. Właśnie wspomniałeś o tej grupie facebookowej Idziemy po wolność, to akurat w temacie też programu zachęcamy was do...
Ty może jesteś, my sobie jakąś partię założymy przed wyborami. Co
Idziemy po wolność.
To ja.
Co dziś po programie? Pomysł dziś pastora Chojeckiego, nawrócenia bałwochwalstwo oraz kartka z kalendarza, utworzenie ostatniego rządu narodowego powstania styczniowego z 1864 roku. Jeszcze dziś o 17:00 serwis informacyjny, o 18:00 dogrywka.
Spotkamy strażaków. No, może nie zupełnie, ale w każdym razie jeżdżą wozem strażackim po Polsce. I to nie polski. Ale to już więcej nie będę spoilerował.
Więcej nie będziemy mówić.
Wystarczy.
Zachęcamy.
A gdzie myśmy ich spotkali, to już w ogóle wam nie powiem. Znaczy nie ja, ale hopy.
Gitary. No gitar jest 510. Jest 20 kwietnia, także no, zachęcamy i też prosimy o wsparcie. Można nas wesprzeć na różne sposoby. Przelewem bankowym, PayPalem, DotPayem, Blikiem i też Super Chat. Też można wykorzystać do takiego wsparcia natychmiastowego, także prosimy o wsparcie, no bo chcielibyśmy i w tym miesiącu te 1000 gitar, 1000 wpłat uzyskać.
No to jest piękna sprawa, że no po prostu jesteście z nami na dobre i na złe już od wielu lat. To nie jest kwestia miesięcy, tak jak o tej nowych projektach politycznych. Ktoś z was tu przed chwilą skomentował, że no to tam na parę miesięcy pojawia się i znika, nie? My trwamy, my robimy swoje, my każdego dnia siadamy i mówimy wam, co według nas dzisiaj jest najważniejsze dla Polski. Mam nadzieję, że to dalej będziecie doceniać.
I zachęcamy was również do kontaktu z nami, jeżeli chcielibyście porozmawiać. Mam już teraz dwa numery telefonu udostępnione. Pierwszy numer do Michała Fałka, 536 813 435 i drugi do Pawła Machały, 533 906 230. Także zachęcamy, jeżeli chcielibyście porozmawiać z kimś z nas, podzielić się na różne tematy. Także wszystkie podejmujemy.
Pytania bardziej gospodarczo-polityczne, no to pod numer pierwszy, pastora, prezesa, przedsiębiorcy Michała Fałka. Pytania bardziej duchowe oczywiście do obu, ale ze szczególnym tu podkreśleniem pastora Pawła Machały.
Ja będę już się z państwem żegnał. Moim państwem gościem był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Mieszam się do polityki. Mam nadzieję, że akurat to się wam podoba. Do zobaczenia.
Również Cezary Kłosowicz, szef serwisu informacyjnego.
Do zobaczenia.
I wcześniej gościliśmy posła Pawła Szramkę. Dziękuję i do zobaczenia.
Nawrócenie do Jezusa, a bałwochwalstwo. Czy wiara osobista, wiara w żywego, prawdziwego Jezusa Chrystusa, ta wiara, która daje zbawienie, mówi się o nowym narodzeniu, zaproszeniu Jezusa do swojego życia, czy ona ma jakiś związek z bałwochwalstwem? Czy ona skutkuje jakimiś zmianami w życiu religijnym, w życiu kościelnym, mówiąc tak już językiem polskim, dla tego człowieka? W Polsce u części takich nowoczesnych, liberalnych, otwartych katolików utarł się taki zwyczaj, że oni twierdzą, że są nawróceni, że zaprosili Jezusa, że uwierzyli Jezusowi, a jednocześnie nie mają żadnych oporów, żeby brać udział w bluźnierczej mszy według Pisma Świętego. Tak określa się powtarzanie lub uobecnianie jakichś ofiar za grzechy. Nie mają żadnego problemu, żeby uczestniczyć w jakichś modlitwach różańcowych czy pielgrzymkach na Jasną Górę. A jednocześnie podkreślają, że są biblijnymi chrześcijanami i wierzą dokładnie tak samo w Jezusa, jak my protestanci. Otwórzcie sobie proszę Biblię i zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, który prawdziwie nawróci się do Jezusa Chrystusa. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, werset 9. On opisuje z zewnątrz, jak wyglądało nawrócenie Tesaloniczan. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. I uwaga, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga żywego, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Nawrócenie do Jezusa oznacza odwrócenie się od bałwanów. Odwrócenie się od bałwochwalstwa, bluźnierstwa. Jeśli tkwisz w tym, a jednocześnie mówisz, że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to kto kłamie, ty czy Słowo Boże?
Kwietnia 1864 roku Bronisław Brzeziński utworzył ostatni rząd narodowy Powstania Styczniowego. Pierwszy rząd powstał 16 stycznia 1863 roku, jeszcze przed wybuchem walk. Powstał on z Komitetu Centralnego Narodowego, kierującego stronnictwem tzw. czerwonych, czyli konspiratorów, widzących w walce zbrojnej drogę do odzyskania niepodległości i dążących do jak najszybszego wywołania powstania. Rząd ten nadał sobie nie tylko władzę wykonawczą, ale i ustawodawczą. Kierował walką zbrojną, konspiracyjną administracją, także w zaborze austriackim i pruskim, zbierał podatki, zorganizował konspiracyjne sądownictwo i przedstawicielstwa zagraniczne. Porażki wojsk powstańczych i działania carskiej policji powodowały, że powstańcze rządy narodowe handlowe szybko upadały. Najczęściej działały przez kilkadziesiąt dni. Szczególnym przypadkiem był rząd Agatona Gidera, który powstał 19 marca 1863, a upadł 20 marca. W końcu 17 października 1863 roku władzę dyktatorską objął Romuald Traugut. Sprawował ją przez 176 dni do momentu swojego aresztowania 10 kwietnia 1864 roku. Rząd Brzezińskiego składał się poza nim z trzech osób. Dyrektor Wydziału Wojny miał pseudonim Adolf, a dyrektor Wydziału Skarbu Astolf. Ich nazwisk nie znamy. Poza nimi członkiem rządu był jeszcze Władysław Kessler. W tym czasie powstanie już dogasało. Było jasne, że na interwencję zbrojną państw zachodnich liczyć nie można. Brzeziński dążył do zakończenia walk i likwidacji organizacji konspiracyjnej w zaborze rosyjskim. Na reprezentanta rządu za granicą wyznaczył Jana Kurzynę, przebywającego w Dreźnie. W październiku wyjechał z kraju. Nadal sprawował funkcję naczelnik miasta Warszawy Aleksander Waszkowski.